W poranku wnet zaśpiewał Frank Sinatra, a pan kim jest, proszę pana?
Adam Bańska.
Przyjechał pan na jarmark wnet z czym?
Serkami góralskimi, łoscepecki, żurawinka swojska, także zapraszamy na serki z grilla na ciepło, bądź białe, wędzone korbacze, wędzone białe, na swojską żurawinkę. I mamy też sękacz oryginalny z Podlasia, mrowiska i zapraszamy.
Ale co, skąd górale mają sękacza?
Skąd mamy sękacze? Posłany przez kuriera z Podlasia.
A co na Podhalu mówi się o zmianie na stanowisku premiera?
Co mam powiedzieć? No nie wiem, no chyba są zadowoleni, bo czy większość zapisem tam głosuje, no to myślę, że są zadowoleni. No.
Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszamy na jarmark wnet. Pan jest po raz pierwszy na jarmarku.
Tak jest, dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich kierowców, ci, którzy się jeszcze nie obudzili i zapraszamy.
I zapraszamy Państwa serdecznie w studio. Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Taka dzisiaj 22 grudnia, pogoda w Warszawie deszczowo-jesienna.
No to jest efekt globalnego ocieplenia oczywiście, bo kiedyś 22 grudnia to już była zima w całej pełni, a teraz chyba nie będzie. I taka jesienna pogoda, późno. No jesienna pogoda w Boże Narodzenie, bardzo niedobrze.
My mówimy poranek wnet, na zewnątrz jeszcze ciemno, jeszcze czujemy się, jak byłby to podwieczorek przy mikrofonie.
No właśnie, trudno nawet pory dnia rozróżnić, aż cóż dopiero pory roku.
Pory roku jeszcze jako tako odróżniamy. Komisja Europejska podjęła ważną decyzję, artykuł 7 zastosowała wobec Polski. Co pan o tym sądzi?
No, tego się trzeba było spodziewać. Dlatego, że od początku roku 2016, kiedy jeszcze po zmianie rządu, nowy rząd nie zdążył nic zrobić, Komisja Europejska już wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę sprawdzania stanu demokracji i praworządności. No i ta procedura, jak już została wszczęta, to musi się jakoś rozwijać. No i to, w jakim kierunku będzie się rozwijała, to można było się dowiedzieć po wizycie pana premiera Morawieckiego w Brukseli. Następnego dnia po tej wizycie nasza złota pani, to znaczy pani kanclerz Angela Merkel i francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczyli, że będą wspierali Komisję Europejską w jej walce o demokrację i praworządność w Polsce. No widać wyraźnie, że Niemcy nie chcą zrezygnować z utraty wpływu politycznego w środkowej Europie, a w Polsce w szczególności. Zwłaszcza po lipcowej deklaracji Donalda Trumpa złożonej w Warszawie, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. O, tutaj już w Berlinie najwyraźniej musieli uznać, że nie można czekać, że trzeba tutaj zrobić porządek, żeby ten projekt Trójmorza zablokować, a najlepszym sposobem i najprostszym to jest właśnie doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce i zmiany rządu na taki, który Polskę z projektu Trójmorza by wycofał. No bo ten projekt bez udziału Polski nie ma sensu. No i właśnie to się dzieje, z tym mamy do czynienia.
Myśli pan, że to się uda, że uda się metodami nacisku zewnętrznego doprowadzić do zmiany rządu w Polsce?
Może się udać, no takie rzeczy się zdarzały, tym bardziej, że nie jest to jedyny nacisk, jaki na Polskę będzie wywierany już w najbliższym czasie, dlatego że 12 grudnia, w dzień po zaprzysiężeniu pana premiera Morawieckiego, Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził akt numer 447, który dotyczy mienia żydowskiego. No i ten proces legislacyjny, bo to zapoczątkowuje proces legislacyjny, z tego co wiem, to ten akt po zatwierdzeniu przez Senat Stanów Zjednoczonych został przedstawiony Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów i jeżeli komisja go zarekomenduje pozytywnie, a chyba to już nawet nastąpiło, to Izba Reprezentantów to uchwali, no to ustawa trafi na biurko prezydenta Trumpa i po podpisaniu stanie się prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych.
Co to za ustawa?
To jest ustawa, która daje możliwość rządowi Stanów Zjednoczonych wywierania nacisku na państwa, które uczestniczyły w 2009 roku w konferencji imienia ery Holokaustu w Pradze, żeby zadośćuczyniły żydowskim roszczeniom majątkowym. Szczególnie tam niebezpieczny jest artykuł 3, punkt 3 tego aktu. Mianowicie on stanowi, że własność bezdziedziczna, bo takie jest to sformułowanie dosłowne w języku angielskim, własność, dochody z własności bezdziedzicznej w tych właśnie krajach będą przeznaczane na wspieranie ocalałych z Holokaustu, na edukację o Holokauście i na inne cele. Z tego wynika, że ta własność bezdziedziczna musi zostać wyodrębniona. No i ktoś musi zostać wyodrębniony, chociażby z tego powodu, żeby wiedzieć, jakie są przychody z niej, prawda? Ktoś musi nią zarządzać, no i na pewno nie będzie to rząd państwa, w którym ta własność się znajduje, tylko jakieś konsorcjum żydowskie. No i to oznacza, że jeżeli te naciski będą wywierane, no właśnie po to ta ustawa jest, no to Polska może być nim poddana i Polska jest bardzo wrażliwa na takie naciski, zresztą nie tylko Polska, na przykład na groźbę zamrożenia wszystkich aktywów polskich na terenie Stanów Zjednoczonych. Taka groźba była przed chyba 10 laty, albo nawet i wcześniej, zastosowana wobec Szwajcarii. No i Szwajcaria się ugięła, spełniła wszystkie żądania strony żydowskiej w podskokach, no cóż dopiero Polska. Więc to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że no to jest grozi nam rodzaj nowej Jałty. W takim znaczeniu, że nie będzie żadnego rozbioru, bo teraz już się państw nie rozbiera. Tak jak na przykład taki Liban jest na świecie, który jest państwem czysto umownym, ale granice są, że tak powiem, nienaruszone. I w Polska też, chyba że będzie jeszcze gorzej, ale powiedzmy, że nie będzie. Tylko, że naród polski, mniej wartościowy naród tubylczy, zyska szlachtę w ten sposób. No i w tym zostanie zepchnięty we własnym kraju do roli narodu drugiej kategorii. To mnie bardzo martwi, dlatego że takie rzeczy można robić, ewentualnie można robić w stosunku do wroga, a nie w stosunku do sojusznika, którym Polska przecież jest w ramach NATO i to nie byle co, dlatego że Polska udostępnia w ramach NATO Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb globalnej rozgrywki amerykańskiej z Rosją, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest, no to myślę, że nie powinniśmy być tak traktowani.
A ile to nas może kosztować?
Te roszczenia żydowskie wobec Polski wysuwane szacowane są na $65 miliardów, więc środowisko obdarowane takim majątkiem zyskałoby z dnia na dzień dosłownie dominującą pozycję ekonomiczną, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję polityczną i społeczną. No to by była szlachta i dlatego to jest takie groźne.
Jest procedowana, nie wiem na jakim, w jakim punkcie, ale ta ustawa reprywatyzacyjna pana Jakiego, ona ma jakiś związek z tym, o czym pan mówi?
No pośredni, nie wiem czy ma, chyba nie ma, dlatego że jeśli dobrze pamiętam założenia tego projektu, to pan minister Jaki, no nie wiem czy przypadkowo, czy to tak w sposób intencjonalny przedstawił założenia tego projektu w setną rocznicę rewolucji bolszewickiej w Rosji. i te założenia są właściwie kontynuacją tego bolszewickiego programu, dlatego że projekt ustawy zakłada taką symboliczną rekompensatę na poziomie 20 albo i mniej procent i to uzależniając to od wydolności budżetowej, jak to pan minister Jaki nazywa. Także no, właściwie ten projekt ustawy o restytucji mienia zatwierdza dekrety nacjonalizacyjne. Tyle tylko, że taki listek figowy to jest ta symboliczna, częściowa rekompensata, która nastąpi albo i nie nastąpi.
Czyli właściwie niezależnie co zrobimy, to i tak kłopot z reprywatyzacją będzie i pozostanie.
No, myślę, że intencja jest taka, żeby ta, i tak pan minister Jaki powiedział, żeby ta ustawa ten proces zakończyła definitywnie. A zatem porzućcie wszelką nadzieję, bo jak definitywnie, no to koniec.
Mówił pan o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i wygląda na to, że co, premier Morawiecki będzie musiał się zmierzyć z tym problemem.
No, znaczy premier Morawiecki, Polska się musiała zmierzyć z tym problemem, bo te widać wyraźnie, panie redaktorze, że te naciski na Polskę wcale nie ustaną. Przeciwnie, one dopiero zyskają podstawę prawną, legalną podstawę, czy pozory legalności w Stanach Zjednoczonych, bo dotychczas było tak, że to były jakieś listy takie, które grupy polityków amerykańskich kierowały albo do sekretarza stanu, żeby tam, tak jak był taki list w lipcu 2016 roku, 47 kongresmenów do ówczesnego sekretarza stanu Johna Kerry'ego, żeby wzmógł naciski na Polskę. No to były oczywiście też niebezpieczne i nieprzyjemne, ale to jeszcze nie była ustawa. Teraz to będzie już eskalacja na wyższy poziom.
Ale podobnie pan mówił 10-12 lat temu i przez te 12 lat nic się nie zdarzyło.
Nie, zdarzyło się bardzo, przepraszam, właśnie się zdarzyło. Te naciski na Polskę zaczęły się od początku lat 90. kiedy to pojawiło się właśnie w Stanach Zjednoczonych w kręgu tych żydowskiej organizacji przemysłu Holokaustu takie dziwaczne oskarżenie pod adresem narodu polskiego, że zachował się biernie w obliczu Holokaustu. Nie bardzo było wiadomo, o co chodzi, ale potem się wyjaśniło. Chodziło o to, żeby polski rząd, podobnie jak rządy innych krajów, zadośćuczynił roszczeniom żydowskim. To taka była operacja zmiękczająca. I rzeczywiście rząd w 96 roku skierował do Sejmu ustawę o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, która zawierała przepisy o dużym transferze majątkowym gdzieś na szacunkowej wartości około 10 miliardów dolarów. I ta ustawa działa. Ona weszła w życie w 97 roku i działa. I jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer na mitingu w Buenos Aires zapowiedział, że jeszcze są te roszczenia majątku bezspadkowego. Jeżeli Polska nie zadośćuczyni tym roszczeniom, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No i ten proces się rozpoczął. Jan Tomasz Gross tam dostał obstalunek na swoje te dzieła wiekopomne. No i zaowocowało to uroczystościami w Jedwabnem w lipcu 2001 roku. No i cały czas te naciski na Polskę trwały, tylko powiem, wreszcie doszło do konferencji w Pradze, która miała wielkie znaczenie w Polsce, została przemilczana. Polska delegowała na tę konferencję, konferencja mienie ery Holokaustu. Delegowała na tę konferencję pana Władysława Bartoszewskiego, który tam no, swoim zwyczajem dużo tam naobiecywał. No i teraz nam się to czkawką odbija, dlatego że ten akt numer 447, on się powołuje na właśnie tę konferencję praską w 2009 roku, której celem było stworzenie, jak to nazywano, podstaw moralnych do realizacji tych roszczeń. W 2011 roku rząd Izraela razem z agencją żydowską powołał zespół HERT, którego celem było wyegzekwowanie tych roszczeń w Europie Środkowej. No i to cały czas działa.
12 dzisiaj dzień rządów Mateusza Morawieckiego, te pierwsze 12 dni, jakby pan podsumował?
No dobrze się to nie zaczyna, bo tak jak mówiłem, po rozmowie pana premiera Morawieckiego z francuskim prezydentem Macronem, pan Morawiecki oświadczył w wypowiedzi dla prasy, że ta rozmowa była dobra. No jak dobra, kiedy dzień później prezydent Macron razem z panią kanclerz Merkel udzielili expressis verbis poparcia tym naciskom na Polskę, jaki wykonuje Komisja Europejska.
Jedno drugiego nie wyklucza, bo to jest z tej rozmowy, może będą później jakieś efekty. Wczoraj w Warszawie była premier Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy, co premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas konferencji prasowej.
Po pierwsze, rozmawialiśmy o tematyce obronnej i tutaj cieszymy się z tego, że Wielka Brytania będzie współpracowała w ramach NATO z nami, że NATO staje się coraz ważniejszą platformą również polityczną, a nie tylko platformą wojskową. NATO oczywiście było platformą polityczną, ale poprzez wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej NATO staje się jeszcze bardziej ważną dla nas platformą polityczną. Również wymieniliśmy się uwagami, bardzo spójnymi uwagami co do współpracy w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska od stycznia staje się niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dyskutowaliśmy również o współpracy, z tak zwanej stałej współpracy strukturalnej w zakresie polityki obronnej, której chcielibyśmy, żeby Wielka Brytania była częścią, żebyśmy mogli budować na wielu wspólnych polach wspólną politykę obronną, bo oba nasze kraje mogą bardzo wyraźnie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie i na świecie. W zakresie spraw wewnętrznych również jesteśmy właściwie, nadajemy na bardzo podobnych falach, ponieważ tak w obszarze tematyki uchodźców i dbania o to, żeby rozróżniać pracowników migrujących za pracą spoza Europy do Unii Europejskiej od rzeczywistych uchodźców.
To był fragment konferencji prasowej. Słyszeli państwo, co powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wygląda na to, że współpraca polsko-brytyjska układa się jako tako.
Nie wiem, czy to prawda, dlatego że pan premier Morawiecki powiedział, że wymieniliśmy poglądy. W języku dyplomatycznym to nie oznacza, że uzgodniliśmy coś, tylko wymieniliśmy poglądy. Jeżeli na przykład jest komunikat, że rozmowy przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia, to w przełożeniu na język ludzki oznacza, nie uzgodniliśmy niczego, tylko żeśmy się zrozumieli. Pan premier mówił tam o tej strukturalnej współpracy w zakresie polityki obronnej. Otóż podczas tego szczytu ostatniego Unii Europejskiej, na którym był pan premier Morawiecki, został zrobiony bardzo ważny krok w kierunku tworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Moim zdaniem to jest bardzo źle. Bardzo złe, dlatego że to jest nic innego jak pseudonim wyprowadzania Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Przypomnę, że kiedy w 1954 roku Stany Zjednoczone zgodziły się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Niemcom na posiadanie armii, no to nie miały pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie, więc na wypadek, gdyby Hitler jednak zmartwychwstał, to Stany Zjednoczone w 1955 roku, jak powiem, kiedy Bundeswehra powstała, wmontowały Bundeswehrę w struktury NATO i poprzez struktury NATO mają tam nadzór. Otóż tworzenie europejskich sił zbrojnych, a właśnie pierwszy krok, bardzo ważny krok, został na tym szczycie NATO zrobiony, to jest wyprowadzenie Bundeswehry spod kurateli amerykańskiej.
Ale jednocześnie była wyraźna deklaracja, że NATO jest najważniejszą strukturą obronną
jasne,
i paktem
jasne,
obronnym.
Panie redaktorze, no co mają mówić Niemcy, że już NATO się nie liczy? No jasne, że do końca mówiły, że NATO i tak dalej, ale to porozumienie, które zostało podpisane, zakłada możliwość swobodnego przemieszczania się wojsk przez terytoria wszystkich państw członkowskich. Więc widać wyraźnie, w jakim kierunku to idzie, więc dlatego nie jestem zadowolony i nie podzielam tego entuzjazmu wobec początku premierostwa pana Morawieckiego, dlatego że no, nic na razie nie zapowiada żadnego sukcesu, poza tym, że on ma rzeczywiście trudną sytuację.
I plan.
Proszę?
I plan.
O, pan premier Morawiecki ma mnóstwo wspaniałych planów. Niektóre z nich, o niektórych z nich zapomina bardzo szybko. To nawet dobrze, bo niedobrze by było, żeby wszystkie realizował, bo to by bardzo drogo nas kosztowało. By nas puścił z torbami wtedy.
Stanisław Michalkiewicz w naszym studio Poranek Wnet z Jarmarku Wnet, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Jarmark Wnet jest przy ulicy Emilii Plater 29/31. Na zegarze jest godzina 7:36, a dzisiaj jest 22 grudnia.